Dzisiejszym tematem kazania jest kochaj Boże prawo. I to kazanie jest wstępem, bo chciałbym przejść przez dekalog, pochylić się nad tymi 10 przykazaniami z drugiej Księgi Mojżeszowej. Z czym kojarzy się nam prawo? Czy lubimy prawo? Zazwyczaj nie lubimy i mówimy, że to nas ogranicza. Ale jakby wyglądała jazda samochodem po mieście, gdyby nie było prawa? Gdyby nie było pewnych ograniczeń, gdyby nie było pewnych nakazów, zakazów. Tęsknimy za wolnością, dość często źle pojmowaną, źle rozumianą. Immanuel Kant, filozof XVIII wieku, niemiecki filozof, powiedział tak. Wolność nie polega bynajmniej na odrzucaniu praw. Polega raczej na odnalezieniu tych praw, wewnątrz których człowiek mógłby najlepiej zrealizować siebie. Że wolność, ta prawdziwa wolność nie polega na odrzucaniu wszelkich praw. Ale polega na odnalezieniu tych praw wewnątrz, których człowiek mógłby najpełniej zrealizować siebie. I myślę, że to bardzo dobrze odzwierciedla dekalog. Mamy różne prawa, które definiują to, w jaki sposób żyjemy. Jednym prawo fizyki. Nikt nie może od tak sobie oderwać się od ziemi, czy kamień zrzucony zawsze spadnie na ziemię, bo obowiązują prawa fizyki. Mamy prawo karne. Jeśli człowiek coś źle zrobi, poniesie tego konsekwencje w postaci jakiejś kary. Ale też mamy prawo moralne, które chroni istotę naszego człowieczeństwa. I nawet ludzie niewierzący, trochę śmieszyły mnie reklamy kilka lat temu, w szczególności na południu Polski było dużo billboardów. Nie wierzę, nie kradnę, nie zabijam. I zawsze dwa następne słowa zmieniały się, ale zawsze było podkreślane nie wierzę. I to kampania reklamowa była prowadzona przez ateistów. I dziwne z tym, że pierwsze słowo zaprzeczało tym pozostałym, bo kiedy mówili nie wierzę, ale powoływali się na chrześcijańską moralność, bo nie kradnę, nie morduję. To jest, pochodzi z Biblii. Bo prawdziwy ateizm tak naprawdę jest mówi o tym, że najsilniejsza jednostka wygrywa. Skoro jestem silniejszy od Haliny, to mam prawo, to prawdziwy ateizm mówi, że mam prawo wejść do jej mieszkania i zająć jej mieszkanie, bo jestem silniejszy od niej. W ateizmie słaba jednostka ginie. Bo nie ma prawa bytu. Najsilniejsi przeżywają. Więc dziwne, że powołują się na moralność chrześcijańską. Czy 10 przykazań jest dla nas dzisiaj? Czy 10 przykazań obowiązuje nas dzisiaj? Przecież jesteśmy w Nowym Testamencie. Przecież 10 przykazań, niektórzy mówią, to Stary Testament, a my jesteśmy w Nowym. Jesteśmy w epoce Ducha Świętego, gdzie jest wolność w Chrystusie. Czy 10 przykazań jest dla nas? Spotykałem się ze zdaniem, że Biblia powinna się składać tylko z Nowego Testamentu. Że Stary Testament należałoby oddzielić i wyrzucić. Jak to jest z tym Bożym prawem? Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale, w 4 wersecie mówi, skoro Chrystus jest końcem prawa, to po co nam prawo? Skoro Chrystus jest końcem prawa, to po co nam prawo? Paweł w liście do Galacjan i ta myśl tam bardzo mocno wybrzmiewa, że Paweł jest pod zakonem Chrystusowym, nie mojżeszowym. W liście do Filipian mówi w 3 rozdziale, w 3 wersecie, że nie chce sprawiedliwości opartej na zakonie. Ale tej sprawiedliwości nałożonej przez Chrystusa, w Chrystusie. Więc po co nam prawo Starego Testamentu, te przykazania? Dla wielu Stary Testament jest nieużyteczny. Ale my, jako ludzie wierzący, możemy zauważyć, że jest użyteczny. Ale w którym momencie jest użyteczny? Gdy widzimy jego relacje do Nowego Testamentu. W liście do Rzymian w 15 rozdziale i w 4 wersecie mówi tak. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego dobra, inne tłumaczenie mówi, napisano. Czyli prawo jest dla naszego dobra. Nie po to, żeby w jakiś sposób uprzykrzyć nam życie. Dość często, kiedy funkcjonujemy zgodnie z prawem, tym obowiązującym w naszym kraju, to też często słyszę wypowiedzi, po co policja? To, że to należałoby rozwiązać. Ale kiedy spotyka ich krzywda, kiedy zostaną okradzeni, to wtedy najgłośniej krzyczą, że policji w naszym kraju jest za mało, że należy więcej ludzi zatrudniać w tej służbie. Dopiero kiedy coś się dzieje, zaczynamy zauważać dobro prawa. Że prawo mnie chroni, że prawo daje mi jakieś podstawy bezpieczeństwa, bezpiecznego funkcjonowania w tym kraju. I to samo jest z Bożymi prawami. One nas mają za zadanie nas chronić przed złymi następstwami złego postępowania. Ono daje też obietnicę. I to obietnicę w Nowym Testamencie należy je czytać chrystocentrycznie. Drugi list Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, 20 werset powiada tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. Bo obietnice Boże, ile by ich było, w Nim znalazły tak. I są użyteczne dla naszego życia. Bo one, tak jak już wspominałem, chronią nas przed złymi skutkami łamania ich. Chrystus jest prawem, jest końcem prawa i to jest prawda. On wypełnił prawo. On był jedyny, który co do joty wypełnił prawo mojżeszowe. I w Chrystusie widzimy 100% sens tego prawa. List do Galacjan dość często jest przytaczany, aby, że prawo mojżeszowe dla wierzących nie obowiązuje. Bo Paweł dość często tam mówi w tym kontekście, ale mówi w kontekście narzucania wierzącym pewnych praw Starego Testamentu, tak jak obrzezanie, że zbawienie Mesjasz plus obrzezanie. Mesjasz plus jeszcze. A Paweł mówi nie. Chrystus, do zbawienia Chrystus i tylko Chrystus. Chrystus, który jest końcem prawa, bo wypełnił je w całości. Jezus mówi, że nie przyszedł, aby znieść prawo. Mówi, że nawet ani jedna jota nie zostanie zniesiona. Ale w swoim kazaniu na górze podnosi poprzeczkę tego prawa. W kazaniu na górze Jezus mówi: słyszeliście, że powiedziano to i to. Słyszeliście, nie morduj. Ale ja wam powiadam, kto wypowie źle na swego brata, jest winien jego śmierci. Czyli Jezus podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Czyli w Nowym Testamencie Boże prawo to jest jeszcze pójście dalej, głębiej, niepodważanie Bożego prawa. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale Ewangelia Mateusza, 5 rozdział od 17 do 20 wersetu powiada tak. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. I w 12 rozdziale od 2 do 9 wersetu powiada tak. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do niego, oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. A on rzekł im, czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny? On i ci, którzy z nim byli, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom. Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu. Możemy powiedzieć, że Jezus jakby zaprzecza sam sobie, bo w piątym rozdziale to, co czytałem, co czytaliście, mówi, że ani jedna jota nie przeminie, ale w swoim postępowaniu widzimy, jak dość często łamał sabat. Dlaczego? Bo pokazywał, i to było w takim kontekście, kiedy pokazywał, że człowiek jest ważniejszy od prawa. Jeśli dla ratowania człowieka masz złamać prawo, to zrób. I mamy takie sytuacje, nawet w Biblii opisane, na samym początku drugiej księgi Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, kiedy jest mowa o położnych, które co robiły? Kłamały. Co Bóg robił? Błogosławił im. No zaraz. Złamały prawo, a Bóg im błogosławił? No przecież coś tu na mnie nie pasuje. A ilu wierzących mieliśmy w czasie II wojny światowej, którzy ukrywali Żydów? I kiedy przychodziło gestapo i pytali się, czy ukrywacie, mówili, nie ukrywamy. Dlaczego? Bo widzieli, że gdyby powiedzieli, że tak, mamy tutaj jakąś rodzinę, to tą rodzinę czekałaby zagłada. Człowiek, to co Jezus pokazywał, człowiek jest ważniejszy od prawa, bo miłosierdzia chcę, a nie ślepego wypełniania prawa, literalnego wypełniania. To faryzeusze robili. Chrystus objawia cel prawa. Pokazuje tą jednostronność faryzeuszy, tą obłudę faryzeuszy w wypełnianiu prawa i pokazuje, na czym polega tak naprawdę wypełnianie Bożego prawa. I pod takim właśnie prawem był apostoł Paweł. Nie odrzucał prawa. Choć z drugiej strony odrzucał prawo jako źródło uświęcenia, bo to mocno podkreślał, że nie prawo daje nam uświęcenie. To nie w prawie, w wypełnianiu prawa znajdujemy uświęcenie, ale nasze uświęcenie jest w Chrystusie Jezusie. List do Galacjan, 3 rozdział, 21 werset powiada tak. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej, gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusie Jezusie uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Bo jeśli można by było zostać usprawiedliwionym z uczynków zakonu, to ofiara Chrystusa była daremna. Bo wystarczy bardzo mocno wypełniać uczynki zakonu i zostać usprawiedliwionym. Ale wiemy, że tak nie jest, że usprawiedliwienie przychodzi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I w tym sensie, w tym kontekście apostoł Paweł odrzucał prawo, ale szanował to prawo. Więc powstaje pytanie, jak dzisiaj mamy czytać te 10 przykazań? Po pierwsze musimy zrozumieć, czym te 10 przykazań było dla Żydów. XIX rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej jest dla mnie niesamowitym rozdziałem tej księgi. Mojżesz tutaj zapisał pokazał ten prawdziwy sens nadania Bożego prawa. I pisze tak. Pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej przybyli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a przybywszy na pustynię Synaj, rozłożyli się obozem na pustyni. Tam obozował Izrael naprzeciw góry. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. Będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Wow, Piotr nie był pierwszy, który mówił, wy jesteście kapłaństwem królewskim, szczególnym ludem do wierzących. Bóg to mówił już do Żydów. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. I przyszedł Mojżesz i zwołał starszych ludu i przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc: uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Potem rzekł Pan do Mojżesza: oto ja przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z Tobą i aby uwierzył Ci na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. I rzekł Pan do Mojżesza: idź do ludu i nakaż im, by przygotowali się na święto dziś i jutro i wyprali swoje szaty, by byli gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia wstąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. I zakreślisz ludowi granicę dookoła, mówiąc: strzeżcie się wstępować na górę albo dotykać się jej podnóża. Któż bowiem, kto się dotknie góry, zginie. Każdy bowiem, kto się dotknie góry, zginie. Niechaj nikt nie dotyka jej ręką, bo na pewno będzie ukamieniowany albo przeszyty strzałą. Czy to zwierzę, czy człowiek nie pozostanie przy życiu. Gdy odezwie się ruch barani, wtedy niech wstąpią na górę. Mojżesz zstąpił z góry do ludu i kazał się ludowi przygotować na święto i wyprać swoje szaty. I rzekł do ludu, bądźcie gotowi na trzeci dzień. Nie dotykajcie kobiet trzeciego dnia. Z nastaniem poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i doniosły go z trąby, także zadrżał cały lud, który był w obozie. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry. A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo. A głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. A gdy Pan stąpił na górę Synaj, na szczyt góry, wezwał Pan Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz stąpił. I rzekł Pan do Mojżesza, zejdź, przestrzeż lud, by nie napierał się na Pana, aby go zobaczyć, bo by wielu z nich zginęło. Również kapłani, którzy poza tym mogą się zbliżać do Pana, niech się oczyszczą, aby Pan ich pobił. I rzekł Mojżesz do Pana, lud nie może wejść na górę Synaj, gdyż Ty przestrzegłeś nas mówiąc, zakreś granicę dookoła góry i miej ją za świętą. A Pan rzekł do niego, idź stąd. A potem wstąpisz Ty z Aaronem, kapłanem zaś i ludem, niech nie... Kapłan zaś i lud niech nie napierają, by wstąpić do Pana, bo by ich pobił. I stąpił Mojżesz do ludu i powiedział im to. Niesamowity opis. Myślę, że jakieś było przerażenie w obozie Izraela. Kiedy widzieli to, co się działo, ten dym, tą trzęsącą się górę. Ale Bóg mówi, chciał w ten sposób podkreślić nadanie, zawarcie przymierza z Izraelem. Pokazać, żeby do nich to dotarło, że są szczególnym narodem. Później Izrael bardzo mocno to zniekształcił, to swoje wybranie, mówiąc, że reszta ludów to jest na opał. My jesteśmy narodem wybranym, szczególnym, a reszta to jest opał do pieca. Ale to przypomina to, co się działo tam na górze Synaj, pod tą górą Synaj. Pamiętacie opis ukrzyżowania Chrystusa? Kiedy Chrystus przypieczętował swoje to nowe przymierze, zatrzęsła się ziemia, rozdarła się w świątyni szata. Powtórzyło się to, co zapadła ciemność. Chociaż był dzień. Przypieczętował nowe przymierze. Czym było 10 przykazań dla Żydów? Miało być pokazać, że są szczególnym narodem, są innym. Są narodem prawa. Dzisiaj, kiedy wielu ludzi czyta, że prawo mojżeszowe nadawało ząb za ząb, oko za oko, mówią bestialsko. Ale nie wiem, czy wiecie, że w tamtym czasie pośród innych ludów, jeśli ktoś zranił kogoś w oko, to tamten potrafił przyjść, bo było przyzwolenie na to i wybił całą rodzinę. Bóg mówi, tak nie będzie pośród was. Straciłeś oko? To tylko ta osoba straci oko. Nic więcej. Po nic więcej nie masz prawa sięgać. Twoja zemsta ma tylko dojść do tego momentu. Straciłeś rękę, to możesz tylko rękę. Nic więcej. W pogańskich ludach było uciąłeś rękę, masz prawo wybić całą rodzinę. Albo nawet całą wioskę wybić i spalić w ramach zemsty. Bóg zatroszczył się o sprawiedliwość pośród swojego ludu. Mówi, w swojej zemście tylko możesz tyle. Życie za życie. Jeśli ktoś zabił nieumyślnie czy umyślnie kogoś, to Bóg mówi życie za życie. Nie sięgaj po rodzinę tego człowieka. Życie za życie. Bóg jest władcą i to ten rozdział doskonale 19 pokazuje, że Bóg jest tym władcą, który nadaje swojemu ludowi prawo po to, aby wyróżniał się spośród pogańskich ludów. Ale też 20 rozdział i 20 werset mówi: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z Egiptu. Czyli Bóg jest władcą, ale jesteś wybawicielem. I dlatego dał wolność swojemu ludowi. Wyprowadził z domu niewoli, dając wolność. Dając dobre zasady do funkcjonowania. Widzimy Boga, który chce błogosławieństwa swojego ludu, a nie przekleństwa. Nadając te prawa, to Bóg chce błogosławieństwa swojego ludu. Bo jakie zadanie jest przykazań? To nie jest ograniczanie naszej wolności. To nie jest po to, aby w jakiś sposób uprzykrzyć życie człowiekowi, bo gdyby nie było tych przykazań, to luz bluz. Ale przykazania uczą o grzechu. Paweł mówi, gdyby nie było prawa, nie byłoby grzechu. Ale też doprowadzają człowieka do takiego bezradności, lęku, też obaw, ale są też źródłem mądrości. Z jednej strony pokazują, że człowiek sam siebie nie może siebie uratować. Doprowadzają do podściany, kiedy człowiek mówi: Boże, bez Ciebie ja zginę. Kiedy patrzymy na te przykazania z perspektywy Nowego Testamentu, to widzimy, możemy zobaczyć trzy podstawowe zadania Bożego prawa. Po pierwsze, mają nauczyć Bożych wymagań. Mają nauczyć ludzi Bożych standardów. Po drugie, mają za zadanie doprowadzić człowieka do Chrystusa. Prawo, zadanie, jakby celem prawa było doprowadzić, czy jest celem doprowadzić człowieka do Chrystusa. I po trzecie, dać mądrość tym, którzy kochają Chrystusa. Wtedy Boże prawo staje się dla mnie błogosławieństwem. Boże prawo czytamy indywidualnie. Dla mnie jako Jurka Januszyka, czyli czytamy indywidualnie, ale też i mamy czytać społecznie. Bo Boże prawo nie jest wyłącznie osobiste. To nie jest tylko kwestia osobista. Piąta Księga Mojżeszowa, 4:5-8 wersetu czytamy tak. Ja zaś stałem wówczas pomiędzy Panem a wami, aby wam obwieszczać słowo Pana. Gdyż baliście się ognia i nie wstępowaliście na górę. I rzekł, jam jest Pan Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i co jest na ziemi, w dole. I tego, co jest w wodzie, pod ziemią. Ja zaś stałem wówczas pomiędzy Panem a wami. Czyli czytamy indywidualnie, ale czytamy też i podchodzimy do prawa Bożego grupowo. Kochajmy prawo, to Boże prawo, czerpiąc z niego moc do życia dla Boga z łaski Chrystusa. Podsumowując to, to możemy powiedzieć, oczekujmy wyzwań, może nawet upokorzeń, a czasami i wstydu, ale również błogosławieństwa. Bo wypełniając, wprowadzając w czyn Boże prawo, będziemy doświadczać tego, co przed chwilą powiedziałem. Prawo jest narzędziem Bożego błogosławieństwa w naszym życiu, o ile opiera się na dzieło krzyża i łaskę. Bo inaczej będzie tylko obłudą i faryzejstwem. Ale połączona Prawo Boże połączone z łaską Bożą będzie dla nas radością i wdzięcznością. Na zakończenie, cytując Mojżesza z 7:5-9, a tak wiedz, że Pan Bóg twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysięcznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. Więc kochaj Boże prawo. Nie traktuj Bożego prawa jako coś, co ogranicza ciebie. Ale w Bożym prawie jest nasza wolność. Psalmista powiada tak. Pierwszy psalm. Mówi, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana. I zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest bezbożnymi są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, lecz ma upodobanie w zakonie Pana. Kochaj Boże prawo, a ono będzie dla ciebie błogosławieństwem. Amen.